Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Gnar Tree. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki How Will You Measure Your Life? To książka z pogranicza poradnika, refleksji etycznej i popularyzacji myślenia strategicznego. Clayton M. Christensen, znany przede wszystkim jako badacz innowacji i profesor Harvard Business School, przenosi język teorii zarządzania na obszar kariery, rodziny oraz osobistych wyborów. Publikacja rozwinęła ideę z jego głośnego wystąpienia do absolwentów, powstałego w okresie intensywnej osobistej refleksji po chorobie nowotworowej. Nie proponuje jednej uniwersalnej recepty na szczęście. Zamiast tego stawia trzy pytania, jak znaleźć satysfakcję zawodową, jak budować trwałe relacje oraz jak nie zdradzić własnych zasad. Christensen analizuje, dlaczego ambitni i kompetentni ludzie nieraz osiągają mierzalne sukcesy, a mimo to ponoszą porażkę w sprawach, które uznają za najważniejsze. Jego zasadnicza teza brzmi, że o rzeczywistej strategii człowieka świadczą nie deklaracje, lecz codzienne decyzje dotyczące czasu, energii i uwagi. Książka zachęca więc do świadomego określenia własnych kryteriów dobrze przeżytego życia. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, strategia osobista zaczyna się od określenia celu, a nie od wykorzystania okazji. Christensen traktuje życie jak obszar wymagający strategii, lecz nie rozumie przez to sztywnego planu kariery rozpisanego na dziesięciolecia. Punktem wyjścia ma być jasne określenie celu, czyli odpowiedź na pytanie, jakim człowiekiem chce się być i jaki wpływ chce się wywierać na innych. Dopiero z tego wynikają priorytety oraz konkretne plany. Taki porządek jest ważny, ponieważ ludzie często postępują odwrotnie, przyjmują atrakcyjną ofertę pracy. Podążają za prestiżem albo reagują na bieżącą presję, a dopiero później próbują uzasadnić, dokąd właściwie zmierzają. Autor odróżnia strategię zamierzoną od strategii wyłaniającej się. Pierwsza zapewnia kierunek i chroni przed przypadkowością. Druga pozwala dostrzegać wartościowe możliwości, których wcześniej nie dało się przewidzieć. Nie chodzi zatem o ignorowanie zmian, ale o ocenianie ich przez pryzmat własnego celu. Jeśli nie istnieje taki punkt odniesienia, okazje łatwo przejmują rolę priorytetów. W praktyce książka proponuje regularne sprawdzanie zgodności między tym, co człowiek uważa za ważne, a decyzjami podejmowanymi w pracy, domu i relacjach. Strategia osobista ma pomagać podejmować małe decyzje w sposób spójny z długofalowym sensem, zamiast czekać na pojedynczy przełomowy moment. Po drugie, alokacja czasu i energii ujawnia faktyczne, a nie deklarowane priorytety. Jednym z najbardziej konkretnych narzędzi w książce jest teoria alokacji zasobów. W firmach kierownictwo rozdziela kapitał, ludzi i uwagę między konkurujące projekty, a faktyczna strategia przedsiębiorstwa ujawnia się w tych inwestycjach, nie w hasłach zawartych w prezentacjach. Christensen stosuje tę obserwację do życia jednostki. Jej zasobami są przede wszystkim czas, energia, talent i zdolność skupienia. To, gdzie trafiają systematycznie, tworzy rzeczywisty kształt życia. Mechanizm, który opisuje autor, jest niewygodny, ale prosty. Praca zwykle daje szybkie, widoczne sygnały postępu, wyniki, awans, uznanie i pilne zadania. Relacje z bliskimi często nie oferują natychmiastowej nagrody, a ich zaniedbanie przez długi czas może pozostać niewidoczne. Dlatego nawet osoby przekonane, że rodzina jest dla nich najważniejsza, mogą w praktyce niemal całą najlepszą energię przeznaczać na obowiązki zawodowe. Christensen nie twierdzi, że ambicja zawodowa jest czymś niewłaściwym. Wskazuje raczej, że bez świadomego podziału zasobów krótkoterminowo, nagradzane działania wyprą sprawy ważne w długim okresie. Użyteczność tej idei polega na możliwości audytu własnego tygodnia, nie tylko tego, co planujemy, lecz także tego, komu i czemu rzeczywiście oddajemy uwagę. Taki przegląd zamienia ogólne wartości w obserwowalne wybory. Po trzecie, satysfakcja z pracy zależy od motywacji wewnętrznej, nie tylko od nagród zewnętrznych. Drociuk części poświęconej karierze Christensen kwestionuje popularne założenie, że wyższe wynagrodzenie, tytuł lub prestiż automatycznie tworzą trwałą satysfakcję. Odwołuje się do rozróżnienia między czynnikami, które zapobiegają niezadowoleniu, a tymi, które naprawdę angażują. dobra płaca, bezpieczeństwo, uczciwe zasady i rozsądne warunki pracy są potrzebne. Ich brak może silnie demotywować, ale sama poprawa tych elementów nie daje jeszcze poczucia sensu. Trwalsze zaangażowanie wiąże się z przekonaniem, że praca ma znaczenie, umożliwia rozwój, daje odpowiedzialność i pozwala wykorzystywać własne zdolności. Z tego wynika ważna korekta sposobu myślenia o wyborach zawodowych. Pytanie nie powinno brzmieć wyłącznie, która oferta daje najwięcej teraz. Warto pytać, jakie zadania będą rozwijać kompetencje, jaką odpowiedzialność pozwolą przyjąć i czy środowisko pracy jest zgodne z osobistymi wartościami. Autor nie idealizuje pracy ani nie sugeruje, że każdy zawód musi być powołaniem. Jego argument jest bardziej praktyczny, jeśli wybór opiera się wyłącznie na zewnętrznych wskaźnikach. Rośnie ryzyko, że po osiągnięciu celu pojawi się rozczarowanie. Książka zachęca też do ostrożności wobec porównań z innymi, bo cudza ścieżka, nawet imponująca, nie odpowiada automatycznie własnym źródłom motywacji. Karierę należy oceniać jako część całościowej strategii, a nie jako jedyny miernik wartości człowieka. Po czwarte, relacje wymagają długoterminowych inwestycji i świadomego budowania kultury rodzinnej. Christensen przedstawia bliskie relacje jako najważniejszą inwestycję długoterminową, ponieważ ich jakość w dużej mierze decyduje o tym, czy zawodowe osiągnięcia będą miały osobisty sens. Rozumowanie autora opiera się na asymetrii widoczności. Efekty pracy bywają mierzone szybko, natomiast zaufanie, poczucie bezpieczeństwa i wzajemna bliskość powstają powoli, przez powtarzalne, drobne zachowania. Z tego powodu relacje łatwo odkładać na później, zwłaszcza gdy zawodowe zadania przedstawiają się jako pilne. Autor podkreśla, że jednorazowe gesty nie zastąpią regularnej obecności, rozmowy i zainteresowania sprawami partnera, dzieci czy przyjaciół. W książce ważne miejsce zajmuje również pojęcie kultury, zaczerpnięte z organizacji. WG firmy kultura wpływa na to, jak ludzie zachowują się wtedy, gdy nikt nie wydaje im szczegółowych poleceń. Podobnie rodzina rozwija nieformalny wzorzec norm, sposób rozwiązywania konfliktów, okazywania szacunku, dzielenia obowiązków i reagowania na trudności. Nie powstaje on przez deklaracje, lecz przez konsekwentne zachowania dorosłych. Ta perspektywa poszerza rozumienie troski o rodzinę. Nie chodzi tylko o zapewnienie środków materialnych ani o sporadyczne organizowanie wspólnego czasu, ale o tworzenie środowiska, dróg, którym bliscy uczą się zaufania i odpowiedzialności. Christensen przypomina, że zaniedbania w tej sferze rzadko dają się później naprawić prostym, szybkim działaniem. Na koniec, zasada pełnej integralności jest odpowiedzią na pułapkę małych kompromisów. Trzecie, fundamentalne pytanie książki dotyczy integralności. Christensen ostrzega przed tak zwanym marginalnym myśleniem, czyli ocenianiem każdej wątpliwej decyzji wyłącznie przez jej niewielki, bieżący koszt lub korzyść. Człowiek mówi wtedy sobie, że pojedyncze odstępstwo od zasad niczego nie zmieni, bo wyjątkowa sytuacja przynosi dużą korzyść albo pozwala uniknąć straty. Autor pokazuje jednak, że problem nie tkwi tylko w jednym czynie. Każdy wyjątek osłabia granicę, która miała chronić przed kolejnymi racjonalizacjami. Po pierwszym ustępstwie łatwiej uznać następne za normalne, zwłaszcza gdy otoczenie nagradza wynik, a nie sposób jego osiągnięcia. Dlatego Christensen formułuje zasadę, że łatwiej jest trzymać się wartości przez 100% czasu niż przez 98%. Nie jest to wezwanie do bezrefleksyjnego rygoryzmu w każdej życiowej sprawie. Chodzi o wcześniejsze rozpoznanie granic, których nie chce się przekraczać, aby nie negocjować ich pod presją chwili. Praktyczne znaczenie tej idei dotyczy zarówno wielkich dylematów etycznych, jak i pozornie małych spraw uczciwości wobec współpracowników, dotrzymywania zobowiązań czy sposobu traktowania bliskich. Książka przeciwstawia etykę opartą na wygodnych wyjątkach etyce opartej na spójności. Według autora integralność chroni nie tylko reputację, lecz także zdolność do patrzenia na własne wybory bez konieczności ich ciągłego usprawiedliwiania. Podsumowując, książka Christensena będzie szczególnie użyteczna dla studentów, osób na początku lub w środku kariery, rodziców oraz wszystkich, którzy odczuwają rozdźwięk między zawodową skutecznością a osobistymi priorytetami. nie wymaga znajomości ekonomii ani zarządzania, choć czytelnicy otwarci na analityczny język biznesu najłatwiej dostrzegą logikę jej argumentów. Największą praktyczną korzyścią jest zestaw pytań i modeli, które pomagają oceniać codzienne wybory. Można dzięki nim sprawdzić, czy kalendarz odzwierciedla wyznawane wartości, czy praca rzeczywiście rozwija oraz czy drobne ustępstwa nie przekształcają się w trwały wzorzec postępowania. Intelektualnie publikacja wyróżnia się próbą połączenia strategii, teorii motywacji, organizacyjnego rozumienia kultury i refleksji moralnej. Na tle wielu poradników o samorozwoju nie opiera się przede wszystkim na optymizmie, produktywności ani obietnicy szybkiej zmiany. Jej perspektywa jest bardziej wymagająca, prosi czytelnika o zdefiniowanie własnej miary życia, a następnie o konsekwentne podporządkowanie jej zasobów i decyzji. Zarazem nie jest to podręcznik oferujący szczegółową instrukcję dla każdego problemu. Część osób może uznać biznesowe analogie za zbyt szerokie lub niewystarczające wobec złożonych doświadczeń osobistych. Mimo tego książka pozostaje wyrazista dzięki temu, że nie oddziela kariery, relacji i etyki. Traktuje je jako wzajemnie powiązane elementy jednej strategii, której skutki stają się widoczne dopiero w długim czasie. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Clayton M. Christensen, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.